Zatytułowałem dzisiejsze nauczanie Wprowadzanie zmian i to nauczanie jest kontynuacją nauczania sprzed tygodnia, ponieważ przed tygodniem mówiliśmy, uczyliśmy się o tym, że w naszym chrześcijańskim życiu musi pojawić się w pewnym momencie brak zgody na to, jak wygląda rzeczywistość wokół nas. Tak? Mówiliśmy o tym, że nie możemy się zgadzać na to, że dręczą nas choroby, że dręczą nas jakieś depresje, jakaś bezsenność, jakiekolwiek inne problemy, że ciągle coś przyczepia się do naszego życia, że ciągle coś próbuje nas stłamsić, uciskać. I powiedzieliśmy sobie o tym, że na świecie będziemy mieć ucisk, ale mamy ufać Jezusowi, ponieważ On zwyciężył. Amen? I teraz, moi drodzy, niezwykle istotną rzeczą jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że sprawiedliwy gniew, ten głęboki sprzeciw wobec wszelkiej niesprawiedliwości, wobec wszelkiego zła, sprzeciw wszelkiemu dziełu diabła wobec ludzi, które diabeł czyni wobec ludzi, czasami musi rozpalić nasze serca, żebyśmy się ruszyli z naszej strefy komfortu. Wiecie, żyjemy sobie, mamy pracę, mamy co miesiąc wpływa nam na konto pensja, mamy spokojnie w domu, bo nie mamy alkoholików, nie mamy awantur, nie mamy jakichś tam tragedii domowych i tak dalej. Wiecie, w pewnym momencie jesteśmy w stanie wejść w taką strefę komfortu, jest mi dobrze. I to jest strasznie zwodnicze dla chrześcijan. Ponieważ jak ci jest dobrze, masz wszystko poukładane, masz zapewniony chleb i dach nad głową, jesteś szczęśliwy, masz fajny kościółek, jest super, jesteś w stanie w tym momencie po prostu zasnąć duchowo. I czasami musi pojawić się w nas ten autentyczny gniew, musimy zostać poruszeni wewnętrznie, że wokół nas jest tyle dziadostwa. To jest czasami potrzebne nam, ten gniew, czy to dotknięcie, ten szok, jaki gdzieś tam przeżywamy, żebyśmy wyszli z tej strefy komfortu albo żebyśmy zaczęli myśleć, kurczę, no muszę coś zrobić, żeby się coś zmieniło. I jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, żebyśmy nie zgadzali się na niesprawiedliwość, która nas otacza, na ból i cierpienie, które nas otacza. Jesteśmy powołani do tego, żeby wyjść ze swoich bezpiecznych akwariów, w których nam się tak fajnie pływa i wszystko nam dostarczają, i powietrze, i jedzonko, i kumpli. Zauważyliście, że rybki pływają zawsze z innymi rybkami? Jest tak fajnie wtedy. Mamy wyjść z tego i coś zrobić. Dlaczego? Ponieważ nie podoba mi się to, co widzę dookoła. Nie podoba mi się, że jest tyle ludzi chorych. Nie podoba mi się, że ludzie oddają cześć bałwanom. Nie podoba mi się, że ludzie żyją w kłamstwie diabelskim, w różnych jego dziełach. Nie podoba mi się to. Muszę z tego coś z tym zrobić. I muszę wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby coś z tym zrobić. Co więcej, jeżeli jesteś, i tutaj teraz mówię w drugiej osobie liczby pojedynczej, ty, jeżeli jesteś dręczony, czy udręczony wręcz chorobami, stresami, naciskami, tym całym uciskiem tego świata, możesz powiedzieć temu stop. Możesz powiedzieć, nie zgadzam się na to. I zacząć wprowadzać do swojego życia, do swojej rzeczywistości zmiany. Ponieważ samo powiedzenie stop to jest bardzo dobra refleksja, to jest bardzo dobry moment zwrotny, ale teraz za tym muszą pójść zmiany. I dzisiaj powiemy sobie, jak dobrze wprowadzać zmiany. Bo można zmiany wprowadzać źle, o czym też powiemy, i możemy wprowadzać zmiany w naszym życiu dobrze. I o tym też powiemy. Otwórzmy sobie List do Hebrajczyków, 11 rozdział. Jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków to jest rozdział o bohaterach wiary. W piątek na grupie domowej w Johnowie mówiłem, jeśli chcesz znaleźć definicję wiary, List do Hebrajczyków 11:1, na pamięć proponuję nauczyć się tej definicji wiary oraz proponuję nauczyć się na pamięć 6 wersetu tego 11 rozdziału. To jest też wspaniała nauka na temat podobania się Bogu i roli wiary w tym. Ale my dzisiaj będziemy czytać sobie historię Mojżesza. I zwróćcie uwagę, jak zaczyna się ten 24 werset. Dzięki wierze, albo jak ktoś ma Biblię warszawską, przez wiarę, tak? Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kierował wzrok na zapłatę. Zauważmy, że historia Mojżesza według listu do Hebrajczyków zaczyna się w miejscu, w którym robi on coś przez wiarę. Przez wiarę Mojżesz, albo dzięki wierze Mojżesz, nie zgodził się. To jest ciekawe, kiedy dorósł. Nie zgodził się. Podkreślam i będę podkreślał dzisiaj kilkukrotnie ten czasownik. Ja się nie zgadzam. On się nie zgodził na jakiś stan. On się nie zgodził na jakąś rzeczywistość. Wiara w nim spowodowała niezgodę na to, by nazywać go synem córki Faraona. Nie wiemy, jak to się stało, że Mojżesz dowiedział się, jakiego jest pochodzenia. Nie wyjaśnia tego jednoznacznie Księga Wyjścia, czyli druga Księga Mojżeszowa, ani nie wyjaśnia tego, nie mówi nam o tym list do Hebrajczyków. Ale w pewnym momencie w życiu Mojżesza stało się tak, że dorósł on i podjął decyzję, że utożsamia się ze swoimi rodakami, czyli z Hebrajczykami, zwanymi, czy nazywanymi powoli synami Izraela, innymi słowy synami Jakuba. Tak? Nazwa Izrael dopiero zaczyna mocno funkcjonować po wyjściu Hebrajczyków z Egiptu i oni wtedy zaczynają funkcjonować jako naród w taki sposób bardziej zorganizowany. W każdym razie Mojżesz w pewnym momencie dochodzi do przekonania, że jego wewnętrzna tożsamość to tożsamość z Hebrajczykami, którzy wtedy byli niewolnikami uciskanymi przez Faraona w Egipcie. I ta decyzja utożsamienia motywowana była jego wiarą. To znaczy, że on otrzymał skądś, i znów Słowo Boże nie przekazuje, więc możemy się tylko domyślać skąd, otrzymał skądś wiadomość, że on jest tak naprawdę z urodzenia Hebrajczykiem. Jak mógł się tego dowiedzieć? Jest kilka opcji, tak? Był obrzezany, więc jego ciało mówiło o tym, że nie jest Egipcjaninem. Egipcjanie nie stosowali rytuału obrzezania. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób. Być może był taki okres w jego życiu, gdy był dzieckiem, był wychowywany przez matkę swoją własną. Potem dopiero, gdy został odchowany, został oddany w ręce córki Faraona. Więc być może miał jakieś kontakty ze swoim rodzeństwem, czyli z Miriam, z Aaronem. Oni byli starsi od niego. Być może ze swoją matką. Nie wiemy. Być może usłyszał od nich informacje o tym, kim są Hebrajczycy. Jak szczególny jest naród hebrajski. Być może, że dowiedział się o tym, że naród hebrajski jest wybrany przez Boga. Być może dowiedział się o tym, że Hebrajczycy są potomstwem Abrahama, Izaaka i Jakuba, którzy otrzymali szczególne obietnice. Być może poznał historię Hebrajczyków i wszystkie ingerencje Boga w historię tego narodu. Nie wiemy tego. Jak on się tego dowiedział, nie wiemy. Ale jedno jest pewne, że dowiedział się tego. Że informacja o tym, jak szczególny jest naród wybrany, dotarła jakoś do niego i on nagle poczuł w sobie tożsamość, poczuł sobie jedność z tym narodem. Uwierzył w to, że teraz ma się utożsamić z tym szczególnym ludem, że ma teraz z tymi ludźmi stać się jednym, ma stać się jednym z nich. On w to uwierzył i tak zrobił. I ciekawą rzeczą jest, że w jego sercu pojawiła się wiara i ta wiara spowodowała, że nie zgodził się, aby nazywać go mianem syn córki Faraona. To była bardzo trudna decyzja. Bo jeżeli Mojżesz decydował, że nie będzie nosił na sobie nazwy syn córki Faraona, to znaczy, że nie zostaje zakwalifikowany do rodziny Faraona. Więc każdy król, w tym przypadku królem Egiptu był Faraon, każdy król ma dwór, ten dwór ma swoją strukturę i w zależności od tego, w którym miejscu tej struktury jesteś, różne przywileje przysługują człowiekowi. Miano syn córki Faraona umieszczało człowieka bardzo wysoko w tej strukturze. Tak wysoko, że nawet przy sprzyjających okolicznościach mógł dziedziczyć tron. Więc zobaczcie, Mojżesz, decydując, że rezygnuje z tego miana, z tego imienia, tak naprawdę rezygnował hipotetycznie z możliwości dziedziczenia tronu. Co więcej, być może to miano dawało mu wstęp do miejsc, gdzie nie wszyscy mogli wchodzić. Być może to miano dawało mu możliwość korzystania z przywilejów, społecznych przywilejów, z przywilejów bogactwa i innych różnych przywilejów, które były niedostępne ludziom spoza dworu. Mojżesz, rezygnując z tego imienia, syn córki Faraona, z tego miana, rezygnował z wszystkich tych przywilejów. Co więcej, utożsamiając się z Hebrajczykami, on utożsamiał się z niewolnikami. Kim jesteś? Jestem Hebrajczykiem. To co tu robisz? Miejsce Hebrajczyków jest przy wypalaniu cegieł, przy zbieraniu słomy, przy wykonywaniu pańszczyzny. Kim jesteś więc? Powinieneś zająć miejsce z nimi. To jest ciekawe. List do Hebrajczyków, 25 werset, ta druga jego część, podkreśla aspekt duchowy tej decyzji. Nie aspekt społeczny, nie aspekt uprzywilejowania, ale aspekt duchowy. Zauważcie, tam jest napisane, wolał raczej wybrać coś, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. To jest ciekawe, ponieważ wyrzeczenie się tożsamości egipskiej było równoznaczne z odrzuceniem grzesznego życia. Mojżesz, podejmując tę decyzję, podejmował ją w aspekcie duchowym. Egipt to jest w ogóle w Biblii symbol świata. Mamy Egipt i Izrael, świat i lud Boży. I teraz Egipt jest jakby kolebką mnóstwa zwiedzeń. Wiele religijnych zwiedzeń, wiele religijnych wierzeń, nieprawidłowych, niebiblijnych, pochodzi z Egiptu. Kultura egipska była jedną z tych kultur, która najwcześniej wykształtowała religię jako pewien system. Co więcej, skądinąd już bardzo skromnych dowodów możemy domniemywać, że w Egipcie panowało bardzo duży poziom rozwiązłości. Dopuszczano się licznych grzechów, również natury moralnej, ale również natury duchowej, religijnej, społecznej. Wszystkie grzechy, które my dzisiaj znamy, zapewniam was, że były w Egipcie. I teraz Mojżesz, wyrzekając się swojego miana syna córki Egiptu, Faraona, przepraszam, syna córki Faraona, tak naprawdę rezygnował z tej spuścizny egipskiej. To jest niesamowity krok. To był bardzo odważny i radykalny krok. Ale przyjęcie tożsamości hebrajskiej oznaczało przyjęcie cierpienia. On, decydując się na to, musiał wkalkulować, że będzie cierpiał. W taki czy w inny sposób oznacza to dla niego drogę cierpienia. I list do Hebrajczyków interpretuje to jako cierpienie chrystusowe, a więc cierpienie wybrańca, pomazańca. Niezwykła postawa. Prawda, że bezkompromisowy gość? Wow, ale był na szczycie. To tak, jakby dzisiaj Kinga Duda postanowiła zmienić swoją tożsamość i staje się Kingą z Pcimia Dolnego. Tak? Z córki prezydenta do córki wieśniaka. Wszystkie przywileje odchodzą. Jakaż radykalna postawa. Jeny, jak on wspaniale chciał wprowadzić zmianę w swoim życiu, ktoś powie. O tak, no jest go tutaj ciemna plamka. On naprawdę chciał wejść mocno w zmiany. On odkrył rzeczy, które spowodowały w nim niezgodę na stan, w którym żył. I Mojżesz w pewnym momencie powiedział, nie, stop, ja się nie zgadzam na to, żeby taka była moja rzeczywistość, żeby nazywano mnie synem córki Faraona. Ja się nie zgadzam, żeby moją rzeczywistością była rzeczywistość Egiptu. Ja się nie zgadzam, żeby moja rzeczywistość była przeklęta przez grzech Egiptu. Ja będę teraz częścią narodu wybranego. Halleluja. O, ktoś powie, ale wierzący gość. No i naprawdę, on w to uwierzył. Tylko, że sposób, w jaki zaczął wprowadzać swoje zmiany, pozostawiają dużo do życzenia. Otwórzmy Księgę Wyjścia, drugi rozdział. Drugą Księgę Mojżeszową, drugi rozdział. On zaczął wprowadzać zmiany. On chciał zmiany w swoim życiu. Jego wiara pchnęła go do zmian. I co zrobił? Księga Wyjścia, druga Księga Mojżeszowa, od 11 wersetu. To jest tak na początku Biblii. Czekamy chwileczkę, niech każdy w miarę znajdzie. I czytamy tam od 11 wersetu. W tych czasach ucisku, kiedy Mojżesz już dorósł, wyszedł do swoich braci i przyglądał się ich niewolniczej pracy. Wtedy też zobaczył, jak jakiś Egipcjanin bije Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, zobaczył, że nikogo nie ma i zabił Egipcjanina, po czym zagrzebał go w piasku. Następnego dnia zauważył, że tym razem szarpią się dwaj Hebrajczycy. Zawołał więc do winnego, dlaczego bijesz swojego rodaka? A ten odpowiedział, a kto cię ustanowił nadzorcą i sędzią nad nami? Czy gotów byłbyś mnie zabić tak, jak zabiłeś Egipcjanina? To pytanie zaniepokoiło Mojżesza. Na pewno wszystko się wydało, pomyślał. I rzeczywiście, gdy Faraon usłyszał o tej sprawie, postanowił zabić Mojżesza. Lecz Mojżesz uciekł przed nim i zatrzymał się w ziemi Midianitów. Zatrzymał się tam przy studni. No musicie powiedzieć, musimy przyznać, że zaczął trochę niekorzystnie. Taki mały falstart, taka skucha. Mojżesz postanowił zmienić coś w swoim życiu. Postanowił zmienić rzeczywistość, postanowił zmienić swoje przeznaczenie, postanowił wprowadzić zmiany w swoim życiu i, bo się nie zgadzał z poprzednim stanem, z poprzednią rzeczywistością, i co zrobił? Zrobił bardzo dobry krok w dobrym kierunku. Poszedł do swoich braci, poszedł do Hebrajczyków. A więc chcąc się z nimi utożsamić, próbował się z nimi zbliżyć. Bardzo dobry krok. Amen? Świetnie. Ale niestety, chociaż wiara w nim pracowała, wiecie, on to zrobił, bo on wierzył. Wierzył, że to jest słuszne, więc wewnętrznie buzowało w nim. Poszedł do tych Hebrajczyków, żeby jakoś z nimi się zjednoczyć, żeby jakoś z nimi znaleźć wspólny język, żeby jakoś wejść w ich życie, a może odegrać bardzo ważną rolę. Być może patrzył na nich i mówi, oni, naród wybrany, są niewolnikami, więc ja chcę zmienić tą rzeczywistość, żeby mój naród, moi rodacy nie byli niewolnikami. Więc miał dobre plany. Chciał coś zrobić. Super. Był tak nabuzowany, że gdy tylko sprowokowano go, czy znalazł się w sytuacji, która sprowokowała go do działania, on natychmiast zabrał się do działania. I musimy powiedzieć szczerze, no konkretnie do roboty się wziął. Od razu zabił gościa. Czyli taki radykalny trochę gość, nie? Nie tam że próbował zmiany polityczne, albo tak jak Gandhi, protest bez siły. Tak, no konkretnie, w łeb i do widzenia. Jaki był efekt tego? Musiał uciekać. Na banicję, stał się banitą. Zamiast wodzem, zamiast reformatorem, stał się banitą. I to jest bardzo ważna lekcja dla nas. Możemy zacząć zmieniać swój świat w bardzo nieporadny sposób. Zawsze mamy dwie drogi zmian, ludzką i Bożą. Krótkie świadectwo. Gdy się narodziłem na nowo, I po pewnym czasie już zrozumiałem, co się wydarzyło w moim życiu i zacząłem się utożsamiać z chrześcijaństwem na całość. Chciałem bardzo, żeby chrześcijaństwo weszło do mojego domu. Moi rodzice byli i są do dzisiaj katolikami. Mama bardzo gorliwa w tym. Cała moja rodzina to byli katolicy, oprócz mojej siostry, która już wtedy była w kościele zielonoświątkowym. I ja tak bardzo widziałem, jak bardzo katolicyzm jest martwy. I chciałem zmienić coś w moim domu, zmienić coś w mojej rodzinie. I wiecie, byłem jak Mojżesz. U mnie w domu rodzinnym w piątki nie jadło się mięsa. Tak, jest taki katolicki dogmat, taka tradycja, że się w piątki nie je mięsa, tylko rybę. A jeżeli się stołujecie na stołówkach, dlatego co piątek macie rybę albo jakieś inne jarskie jedzenie. Co robiłem, żeby wprowadzić zmiany w moim domu? Otwierałem lodówkę w piątek. U nas zawsze była jakaś kiełbasa. Brałem tą kiełbasę nożykiem, do tego jakaś bułeczka i ją jadłem przy mojej mamie. Dzisiaj jest piątek, ale ja jestem wolny. Więc będę jadł. A na co mama? Boże, co ci zrobili w tej sekcie? I płaczę. No bo ja powiedziałem, że już nie chodzę do kościoła katolickiego, chodzę do innego kościoła chrześcijańskiego, na co mama? Już do sekta. No i faktycznie w piątki je już mięso. Czy możemy jeść w piątek mięso? Czy jest to słuszne? Ale moje postępowanie było niesłuszne. Tłumaczę dokładnie mechanizm słusznego postępowania w słusznych ideach. List do Rzymian, 14 rozdział, przeczytajcie sobie w domu. Ale ja wtedy tego nie wiedziałem. Jeszcze wtedy nie rozumiałem, że o wiele ważniejszą rzeczą jest miłość do niej niż zasady, chrześcijańskie zasady. No i taki nieporadny byłem. Jak Mojżesz. Co prawda mamy nie zabiłem, ale jej serce przekuło straszne cierpienie, straszny ból. Mama długo płakała, aż do momentu, gdy zrozumiała, że jednak jesteśmy chrześcijanami. To znaczy my, moja siostra i ja. Ale zabrało jej to kilka lat. Do tego czasu ciągle płakała. Bo nie chodziliśmy ze święconką. Bo jedliśmy kiełbasę i schabowego w piątek. Bo nie chodziliśmy do spowiedzi. I tak dalej, i tak dalej. I oczywiście nie jesteśmy zobligowani, żeby te rzeczy robić. Ale wprowadzanie zmian może być po ludzku, albo może być po Bożemu. Ja w piątek, krajając tą kiełbasę w lodówce, robiłem coś po ludzku. To było brutalne, to było nieuwzględniające uczuć i przekonań mojej mamy, więc takim walcem rozjeżdżałem wszystkie jej przekonania, co absolutnie było niechrześcijańskie. Mojżesz wybrał ludzki sposób zmian, ponieważ nie znał Bożych sposobów. Dlaczego nie znał Bożych sposobów? Ponieważ był wychowywany na dworze Faraona. Na dworze Faraona, jak na każdym innym dworze, trwa nieustanna walka stronnictw. Tam są otrucia, przypadkowe wypadki, tam nagle ktoś spada z konia i już nigdy na niego nie wsiada. Wiecie, na dworach dzieją się różne rzeczy. Albo działy się różne rzeczy. Im wyżej wszedłeś, z tym większym hukiem spadałeś. Jak za mocno wyszedłeś, to cię ktoś próbował skrócić o głowę. Mojżesz znał taką rzeczywistość. Chcesz dojść do czegoś? Musisz dojść do tego po trupach. Był szkolony w rzemiośle zabijania. Jak każdy książę na każdym dworze na całym świecie. Mojżesz znał tylko egipskie sposoby rozwiązywania problemów. A te sposoby są dokładnie takie jak dzisiaj. W twojej firmie, w twojej korporacji, jeżeli ktoś jest zazdrosny względem ciebie, to cię będzie chciał wysadzić z siodła, będzie kopał pod tobą dołki, a jak się tylko nadarzy, to wysadzi cię w powietrze z twojego stołka po to, żeby zająć twój stołek. Jest tak czy nie? Niestety tak jest. To są egipskie sposoby. Więc gdy Mojżesz zobaczył, że jego rodak jest uciskany przez jakiegoś egipskiego nadzorcę, znał tylko jeden sposób załatwienia tej sprawy. I koniec. Dlaczego? Bo tak go nauczyli na dworze egipskiego faraona. On nie znał Bożych sposobów załatwienia takich problemów. W efekcie jego powołanie zostało bardzo zagrożone. zebrał fatalne owoce ludzkich sposobów działania. Na 40 lat musiał udać się na banicję, na wygnanie, po to, żeby nauczyć się, że Bóg działa w inny sposób niż król Egiptu. Że Królestwo Boże opiera się na innych zasadach niż królestwa tego świata. Moi drodzy, my zawsze stoimy przed wyborem, w jaki sposób będę zmieniał swoje życie. W jaki sposób będę zmieniał życie ludzi wokół mnie. Zawsze stoisz przed takim wyborem. Jeśli sięgniemy po wzorce i rady tego świata, tak, symbolizowanego, jak powiedzieliśmy sobie, przez Egipt, no to poniesiemy bardzo dotkliwą porażkę, a nasze powołanie zostanie zagrożone. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ ona oznacza, że jeśli zaczniemy stosować ludzkie metody w Kościele, ludzkie metody w naszym życiu, ludzkie metody względem innych ludzi, całe nasze chrześcijaństwo może zostać bardzo poważnie podważone. Moja mama, w nawiązaniu do mojego wcześniejszego świadectwa, uważała przez długi czas, że ja nie jestem chrześcijaninem. Wiecie dlaczego? Ponieważ ja zmieniłem Kościół, ale nie okazałem jej miłości. Chrześcijan rozpoznaje się po miłości, ale miłości nie nauczysz się w świecie. Miłości możesz nauczyć się tylko u stóp Jezusa w Jego Królestwie. Jeżeli więc zaczniemy na przykład nawracać swoich współpracowników, z którymi pracujemy w pracy, w sposób ludzki i po ludzku, wyzywając ich od grzeszników, od potępionych, od idących do piekła, zapewniam, wszyscy się odwrócą plecami. Zapewniam. Dlaczego? Bo to są ludzkie sposoby. Za każdym razem, gdy użyjemy ludzkich sposobów, ludzie odwrócą się do nas plecami. Najpierw Mojżesz musiał oduczyć się egipskich sposobów zachowania. I wiecie, w Kościele tak naprawdę, zdradzę wam teraz pewną tajemnicę duszpasterską, w Kościele tak naprawdę najtrudniejszym zadaniem jest odkodować nasze umysły i charaktery, ponieważ jesteśmy zakodowani przez ten świat co do naszych zachowań, reakcji, wyborów. I gdy się nawracamy, część z tych rzeczy Bóg zabiera od razu, ale duża część pozostaje w nas. I teraz taki nawrócony człowiek staje się częścią Kościoła i staje w tym Kościele na przykład wobec pewnego problemu, jakiegoś wyznania. I co on robi? On robi dokładnie to, jak jest zakodowany. Jeżeli jest zakodowany zgodnie z kodami świata, czyli ma zachowania w stylu światowym, to w Kościele będzie zachował się dokładnie w ten sam sposób. Na przykład walnie focha. Z nikim się nie będę teraz witał, bo to nie są chrześcijanie. Ja jestem chrześcijaninem. A oni nie wiedzą, co to jest chrześcijaństwo. I foch. Ale to nie Królestwo Boże, to świat, to Egipt. Zwróćcie uwagę, jakże często próbujemy rozwiązać problemy w Kościele, które zawsze mają podłoże relacji międzyludzkich, zawsze, bo nie ma innego źródła problemów w Kościele. Próbujemy rozwiązać je poprzez zastosowanie metod Egiptu. Obrażę się, nie będę przychodzić do kościoła, walnę focha, albo będę plotkować, albo coś tam, coś tam, coś tam. Gama bardzo szeroka. Mojżesz musiał nauczyć się na nowo myśleć. Mojżesz poszedł na tą pustynię, przez 40 lat tam siedział u stóp swojego stada owiec, tak, razem z tymi owcami i rozmyślał, aż w pewnym momencie Bóg mu się objawił. Jak już został całkowicie dotarty, złamany, jak już jego dawny Mojżesz przestał istnieć, wtedy Bóg do niego przyszedł i zaczął go uczyć swoich zasad, posłał go i zaczął go uczyć, na czym polega chodzenie z Bogiem i jak to trzeba zrobić. Mojżesz musiał się całkowicie wyrwać z korzeniami z królestwa Egiptu. Jego mentalność, jego charakter, jego nawyki, jego przyzwyczajenia musiały zostać całkowicie wyrwane z korzeniami i przesadzone do nowego królestwa, królestwa Boga. I dopiero wtedy, gdy się nauczył tych wszystkich rzeczy, gdy nauczył się, że Królestwo Boże nie działa na zasadach królestwa tego świata, czy królestw tego świata, dopiero wtedy po 40 latach wrócił do Egiptu i wtedy jego niezgoda, dopiero wtedy jego niezgoda na stan życia Hebrajczyków została połączona z poznaniem Bożych zasad i zastosowana skutecznie i zwycięsko. Dopiero wtedy. On miał niezgodę w swoim sercu wcześniej, ale połączył ją z niewłaściwymi sposobami działania. Dlatego poniósł porażkę. Gdy mamy niezgodę w sercu na rzeczywistość, która nas otacza i zastosujemy zasady Królestwa Bożego, połączywszy te dwa elementy z sobą, wtedy odniesiemy sukces. Wtedy dopiero możemy wprowadzać zmiany, które przyniosą nam zwycięstwo. I teraz. Pierwsza część kazania jest za nami. Druga historia człowieka, który wiedział, jak to zrobić. Otwórzmy pierwszą księgę Kronik. Pierwsza księga Kronik, 4 rozdział, czytamy od 9 do 10 wersetu. Krótka historia, zbyt wiele tam nie ma do powiedzenia pewnych rzeczy, czy może do przeczytania, do powiedzenia zawsze jest dużo, jak to z Biblii. Ale ona jest niesamowita. Zobaczcie, zresztą chcę zwrócić waszą uwagę, pierwsza księga Kronik bardzo często jest pomijana przez czytających Biblię, ponieważ tam są same imiona na początku. Do, mniej więcej do 8 rozdziału włącznie są same imiona, czy do, nawet do 10. I czytamy tam, nagle pośród tych imion czytamy coś takiego. Jabez natomiast był najszlachetniejszy, był szlachetniejszy od swoich braci. Jego matka dała mu na imię Jabez, wspominając, że urodziła go w bólu. Jabez modlił się do Boga Izraela tymi słowy: błogosław mi proszę obficie i poszerz moje granice. Niech będzie ze mną Twa ręka i chroń mnie od nieszczęścia. Niech też nie dotknie mnie ból. Bóg wysłuchał modlitwy Jabesa. Krótka, zwarta modlitwa. Jabez po hebrajsku narodzony w bólu. I teraz, gdy matka go tak nazwała, wiecie co ona zrobiła? Zdeterminowała jego życie. Dlatego, że kiedyś nadawano imiona nie w taki sposób, a podoba mi się Weronika albo podoba mi się Wiktoria. Nie. Izaura mi się podoba. Tak? Nie. Kiedyś nadawano imiona z całkiem innego powodu. Imię determinowało przyszłość, determinowało los, wpływało na to, jak człowiek żył. Więc jeśli Jabez dorósł i dowiedział się, że jego imię oznacza urodzony w bólu, a więc przeznaczony do życia w bólu, powiedział: nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się z tym. Dlaczego mam żyć ciągle w bólu? Przecież to nie moja wina, że matka urodziła mnie w bólu. I co on zrobił? Ta niezgoda w nim na takie przeznaczenie zdeterminowane przez jego imię spowodowała, że on sięgnął po Boży sposób. Jabez pochodził z plemienia Judy. To jest istotna rzecz, dlatego że plemię Judy to było też szczególne plemię, które było wybrane przez Boga do tego, aby było po pierwsze największe, najpotężniejsze, zwycięskie, ale też i królewskie w całym narodzie izraelskim. I Jabez sięgnął po Boży sposób rozwiązania tego problemu. Jaki? Zaczął modlić się do Boga. Zaczął wołać do Boga. I zauważmy, że on wołał w przekonaniu, że Bóg jest miłosierny, że jest łaskawy i dobry. Zobaczcie na tą modlitwę w 10 wersecie. Błogosław mi. On wołał do Boga z głębokim przekonaniem, że Bóg błogosławi, bo jest dobry. Jeżeli Bóg jest dobry i chętnie błogosławi, więc będę wołał: błogosław mi. Jeżeli nie wierzysz, że Bóg jest dobry, nigdy Go nie poprosisz o błogosławieństwo. Ale jeżeli wierzysz, że Bóg jest dobry, zawsze będziesz Go bez skrupułów wołał, prosił o błogosławieństwo. Więc Jabez wołał: błogosław mi. Co więcej, wołał: poszerz moje granice, a więc niech mi się dzieje tak dobrze, że będę się rozrastał, że będę wzrastał, że będę poszerzał się, że będę coraz większy, silniejszy, mocniejszy. Facet miał naprawdę wiarę. Wiarę w Boga, że Bóg mu to da. Zobaczcie, on się nie użalał nad sobą, nie narzekał, nie przeklinał swojej matki: o, żeż ty, kobieto, jakie imię mi dałaś. No. On nie siadał przy winie i przy tych, jak to mówi Salomon, przy mętnych resztkach, tak, wina i nie płakał nad swoim losem: o, będę biedny i będę teraz cały czas dotykany przez ból. Nie. Nie było w nim żadnych światowych reakcji. Co zrobił? Zaufał Bogu i zaczął do Niego wołać. Był przekonany, że Bóg jest dobry. Był przekonany, że Bóg jest łaskawy, że daje jemu łaskę. Był przekonany, że będzie go błogosławił, jak on go o to poprosi. On uwierzył w to, że Bóg jest miłosierny. On uwierzył w to, że Bóg jest w stanie złamać to przekleństwo jego imienia. On nie wybrał tego imienia, ale on wybrał inne przeznaczenie. Wow! Bardzo mi się facet podoba. Matka zakodowała jego życie. Ale on powiedział, ja się nie zgadzam z tym kodem. Zobaczcie, jak często możemy usłyszeć coś takiego. Mój dziadek umarł na raka, mój ojciec umarł na raka, to teraz pewnie ja umrę na raka. To się nazywa genetyczne, tak? Choroba genetyczna. Naprawdę tak musi być? Naprawdę? Przecież możesz powiedzieć, nie zgadzam się. Dlaczego się nie zgadzasz? Bo mój Bóg może to zmienić. Wow! To jest moc. Kiedyś, jak byłem krótko nawrócony, jechałem samochodem z Markiem Kamińskim i zaczęliśmy rozmawiać o mojej sytuacji w domu, o mojej relacji z moim tatą i tak dalej, i tak dalej. Mówię, wiesz, bo myślę, że może być tak, ponieważ mój tato był taki, mój dziadek był taki. Na co Marek w tym samochodzie mówi, a przestań tak mówić. Jesteś nowym stworzeniem. Wszystko się zmieniło w twoim życiu. Teraz masz nową rzeczywistość w Chrystusie. Wiecie, ja byłem wtedy noworodkiem chrześcijańskim i wielu rzeczy po prostu nie wiedziałam, ale to mną tak wstrząsnęło, że zostało we mnie na zawsze. Wow. Wielu ludzi dzisiaj mówi, bo ja mam problemy genetyczne. A kto stworzył te geny? Nasz Bóg. Jeżeli On stworzył te geny, to On może zmienić te geny. On teraz może ci przekodować twoje geny. Z genów choroby na geny zdrowia. To może się stać? Jest tylko jeden widz. Zgadzasz się na te geny chorobliwe, czy się nie zgadzasz? Podoba ci się ta rzeczywistość, czy też raczej wywołuje w tobie głęboki sprzeciw? Zobaczcie, Jabez nie usiadł i nie płakał. Nie użalał się nad sobą, nie mówił, jestem biedny. Teraz tylko ból i znój i trud. On zaczął wołać, on wybrał Bożą drogę. On nie wybrał tak jak Mojżesz ludzkich sposobów. On od razu wziął Boże sposoby. Poszedł do samego źródła, mówi, Boże, błogosław mi. Boże, daj mi wzrost. Boże, ochroń mnie, bądź mi tarczą i obroną. Boże, niechaj absolutnie żaden ból mnie nie dotyka. Możesz to samo wybrać w swoim życiu. Jest tylko bardzo ważny warunek. Nie możesz się zgodzić na to, że takie ma być twoje życie. Przeklęte w bólu, w troskach, w znoju, w biedzie i ubóstwie. Musisz powiedzieć stop temu, a następnie zastosować właściwe sposoby. Jednym ze sposobów, który tutaj jest objawiony, czy właściwie może nie jednym, ale sposobem, czy całą strategią, jaką objawia nam Jabez, jest strategia zrozumienia, poznania, jaki jest Bóg, a następnie wołania do Niego, stanięcia z wiarą na tym, jaki On jest. Jeśli nasz Bóg jest miłością, to masz prawo teraz wołać do Niego, Boże miłości, ochroń mnie przed wszelkim nieszczęściem. Masz prawo powołać się na Jego słowo. Masz prawo z autorytetem rozkazywać wszystkim wydarzeniom w swoim życiu. Masz prawo. Czy wierzysz w to? Kto w to wierzy? Ręka w górę. Halleluja. Jest nas trochę. Poznanie Boga zawsze prowadzi do zastosowania Bożych zasad, Bożych sposobów działania. Wiecie, to jest problem, że my bardzo często nie wiemy, jak w danej sytuacji się zachować, ponieważ nie znamy Bożej natury i tego, co jest Bożą zasadą dla takich sytuacji. Poznanie Boga musi prowadzić do tego, że będziemy wiedzieć, jakie sposoby działania, Boże sposoby działania zastosować w trudnych sytuacjach, w których się znajdujemy. Dzięki poznaniu Bożego serca możemy wiedzieć, jakie kroki stawiać, jakich działań unikać. Na przykład, jeśli masz kryzys w małżeństwie, poznaj, co Bóg mówi o tym, jak zachować się w tym kryzysie. Na przykład. Dobrze. Moja żona przeciwko mnie coś zrobiła nie tak, jak trzeba. Czuję się dotknięty, zraniony. Dobrze. To co ja, jak ja ją teraz ukaram? Nie będę się odzywał przez tydzień. Albo nie, będę przychodził pijany przez tydzień. Coś, muszę, żeby ją dotknąć czymś. Zadaj sobie wtedy pytanie, a czy kiedykolwiek zraniłeś Boga? No na pewno. I jak? Bóg się przez tydzień na ciebie nafochował? Miał focha przez tydzień? Nie. A co zrobił? Przebaczył. I masz już sposób działania. Już wiesz, jakie są zasady królestwa. Zasada przebaczenia. Więc, jak ci zrobili krzywdę, to co masz zrobić? Proste, nie? Ale się tutaj, kurczę, chłopie, namęczyłeś, żeby przygotować to kazanie, naprawdę. Wszyscy to wiemy. Tylko, że jest jeden mały problem. W praktyce wygląda to trochę inaczej. W praktyce sytuacje kryzysowe niestety powodują reakcję natychmiastową. I najczęściej jest to niestety reakcja mentalna rodem z Egiptu, ze świata. My natychmiast wiemy, co zrobić. Na przykład jadaczka pracuje, tak? Mówimy słowa, których potem żałujemy. Robimy rzeczy, których potem żałujemy. Mnóstwo kryzysów małżeńskich można, nie doszłoby do nich, gdyby od razu na początku zastosować odpowiednie metody. Od razu po wystąpieniu kryzysu. Mnóstwo konsekwencji, rozwodów, mnóstwo rozwodów by się nigdy nie odbyło, gdyby natychmiast zastosować właściwe metody w momencie kryzysu. To jest tylko przykład. Kryzysy mogą występować w naszych małżeństwach, naszych rodzinach, w naszych miejscach pracy, w kościołach. Tak, za każdym razem jednakże jest ta jedna reguła, o której chciałbym, żebyście pamiętali. Możesz zastosować w momencie kryzysu dwie drogi, którąś z dwóch dróg. Albo Królestwa Bożego, albo Królestwa tego świata. Jeżeli chcesz zastosować drogę Królestwa, czy sposób działania Królestwa Bożego, musisz poznać swojego Boga, poznać zasady Jego Królestwa i skopiować je do swojego życia. Innymi słowy, żyć według tych zasad. Poznanie Boga, wiara, która działa na podstawie tego poznania i zastosowanie sposobów działania, które pochodzą od Boga. To są trzy rzeczy, które dzisiaj chciałbym wam bardzo głęboko przekazać. Jeśli się nie zgadzasz na rzeczywistość swojego życia, nie zgadzasz się na rzeczywistość tego kraju, nie zgadzasz się na rzeczywistość życia ludzi, którzy ciebie otaczają, zanim cokolwiek zaczniesz zmieniać, upewnij się, że jest to Boży sposób działania. Nie rób nic po ludzku. Dlaczego? Bo ludzie tego nie zrozumieją albo zostaną przez to zranieni, odwrócą się do ciebie plecami i więcej stracisz niż zyskasz. To jest bardzo ważne. Mamy wprowadzać zmiany, jesteśmy do tego powołani. Każdy nasz problem możemy zmienić, ale kwestią jest to, czy spróbujemy zrobić to po ludzku, czy według Bożych sposobów. Moi drodzy, zachęcam was więc do tego, żebyśmy zmieniali naszą rzeczywistość według Bożych dróg, bo to daje zwycięstwo, to daje gwarancję sukcesu. Rozmyślajcie o tej historii Mojżesza, rozmyślajcie o historii Jabesa. One są bardzo pouczające. Powstańmy. Halleluja. Spędźmy chwilę czasu na modlitwie. Być może teraz Duch Święty przypomina ci różne sytuacje ostatnio, które miały miejsce, bądź gdzieś w przeszłości, które miały miejsce, w których zastosowałeś niewłaściwe metody, niewłaściwe sposoby rozwiązania tego problemu. Zastosowałeś niewłaściwe sposoby zachowania w tej danej sytuacji. Ludzkie, pochodzące z królestwa tego świata. Być może Duch Święty mówi ci, co z tym teraz masz zrobić. Być może teraz jest czas, abyśmy mogli kogoś przeprosić, mogli to jakoś naprawić. Być może nie da się już z tym nic zrobić. Po prostu powiesz tą sprawę Bogu, niech On zajmie się tą sytuacją. Może znajdujesz się w sytuacji, w której musisz podjąć jakąś decyzję. Jest to trudna sytuacja, masz jakiś problem, coś cię dręczy, coś cię uciska. I zastanawiasz się, co masz zrobić. Duch Święty teraz do ciebie mówi, ja mam sposób na to, w jaki właściwy sposób rozwiązać tą całą sytuację, ten problem. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś teraz wypełniał nasze wnętrza, nasze umysły Twoją mądrością, Twoim poznaniem, Twoim światłem. Prosimy Cię, abyś pomógł nam, ponieważ potrzebujemy bardzo Twojej pomocy, abyśmy nie stosowali zasad starego życia, abyśmy nie stosowali metod, które kiedyś stosowaliśmy. Prosimy Cię, pomóż nam. Pomóż nam, abyśmy całkowicie zapomnieli o tym, jak świat działał, jak my działaliśmy w świecie, ale byśmy działali tylko i wyłącznie zgodnie z Twoim słowem, zgodnie z Twoją naturą, abyśmy zastosowali to, co jest zasadą Twojego Królestwa. Pomóż nam w tym, Panie. Poddajemy teraz nasze dusze pod Twój wpływ, pod Twoje panowanie, abyśmy w każdej sytuacji działali tylko i wyłącznie zgodnie ze Twoimi standardami. Bo jesteśmy synami Twojego Królestwa, Królestwa Niebieskiego. Odcinamy się od tego świata. Nie chcemy mieć nic wspólnego z tym światem. Odcięliśmy w obrzezaniu Chrystusowym sposoby ciała, całą naszą cielesność. Więc nie chodzimy teraz w cielesności, ale chodzimy teraz według Słowa. Słowo jest prawdą. Słowo i tylko Słowo stanowi wyznacznik tego, co jest właściwe w naszym życiu. Słowo jest prawdą naszego życia. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że będziemy prowadzeni przez Ciebie, Święty Duchu, zmieniać nasze życie i życie ludzi wokół nas. Na chwałę imienia Jezusa. Amen.